On natchniony i młody był i nie policzył wynik. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat.
Bardzo lubię jego muzykę i słucham go od wielu lat. Inspirował mnie bunt przeciwko systemowi, chociaż trochę mnie mierzi zawsze to schodzenie do polityki, prawda? Poza tym no, inspirowały mnie jego piosenki inspirowane dziełami sztuki bądź historią. Bardzo lubię historię.
Jacek należy jeszcze do tego pokolenia, do którego należą moi rodzice i to właściwie oni mi tak powiedzieli, że to jest człowiek, który tutaj ma coś do powiedzenia rzeczywiście. Nie pozuje, jest taki bardzo naturalny.
Ja bardzo lubię takie piosenki, które mają sensowny tekst, które o czymś mówią. Pan Jacek pisze właśnie tego typu piosenki, co jest rzadkie. Ja się na nich uczę. Zresztą mam kolegę, który na przykład nie cierpiał historii swego czasu. Później zaczął sobie słuchać pana Kaczmarskiego i w tej chwili jest z historii genialny, bo żeby zrozumieć te piosenki, musi po prostu znać to. Bo ich nie można bez kontekstu odbierać. Jeżeli są takie teksty, powiedzmy, jak Cromwell, czy coś w tym stylu, no to trzeba wiedzieć. I koniec.
Ja sobie zdaję sprawę, że największą wartością tych rzeczy, które napisałem, jest to, że poszczególnym osobom otworzyłem oczy, czy na historię, czy na świat sztuki. To jest konkretny wymiar, prawda, tej twórczości. Ona niestety ani nie zmienia świata, ani niekoniecznie zmienia samego człowieka. Chciałoby się, żeby miała większą moc.
Doktor Krzysztof Gajda, Uniwersytet Adama Mickiewicza, autor książki Kaczmarski w świecie tekstów.
Pisałem o malarstwie tutaj, przede wszystkim koncentrując się na malarstwie Piotra Bruegla starszego, z którego czerpał Kaczmarski w zasadzie od samego początku aż do ostatnich swoich śpiewanych piosenek. Przyglądałem się jakimś takim okiem badawczym, jak Kaczmarski radzi sobie z tekstami literackimi kultury wysokiej, jak się odwołuje do Norwida, jak się odwołuje do Herberta. To są rzeczy, które są zupełnie nieobecne w piosence komercyjnej, w takiej piosence rozrywkowej. Dlatego też uważam, że zestawianie Kaczmarskiego z typowymi piosenkarzami od zawsze było nieporozumieniem. Ale tak samo twierdzę, że bardzo niesprawiedliwe jest dla niego wpychanie go w taki gorset polityczny, patriotyczny, narodowościowy. On od zawsze od tego uciekał i jeśli mówił o tego typu sprawach, to bardziej była to taka poezja, no przyjmijmy społeczna, ale na pewno nie polityczna, w związku z czym on bardzo był osadzony w problematyce społecznej, ale nigdy nie starał się pójść w jedną opcję. No a że nasza historia, nasza kultura jest bardzo silnie związana z problemami politycznymi, to i u niego się to zazębiało. Ta jego twórczość to rzeczywiście powoli już można było zauważyć w latach 90., że on się pojawiał w takim kontekście edukacyjnym. Już gdzieś w podręcznikach były te teksty przywoływane i w najrozmaitszym aspekcie, od murów jako takiej pieśni sztandarowej Solidarności, aż do takich tekstów jak na przykład Rejtan, czyli Raport Ambasadora, gdzie on łączył właśnie takie myślenie historyczne z myśleniem kulturowym, plastycznym, literackim. To był aż dziwne tak mówić w czasie przeszłym, ale był po prostu oczytany facet. To był ogromny erudyta, któremu myślę, oczytania mogliby zazdrościć, a przede wszystkim powinni, bo nie zawsze sobie z tego zdają sprawę, tak zwani poeci, ci, którzy są uznawani za poetów, za twórców wysokoartystycznych. I to po prostu widać w jego tekstach, że on był niesamowicie oczytany. To był jego świat, to było to, w czym on funkcjonował. Ta rzeczywistość książkowa, tradycyjna, to znaczy odwołująca się do tradycji, kulturowa. On bardzo często powoływał się na tak zwany kod kulturowy, którym się posługuje. To był jego język, którym on rozmawiał. On rozmawiał językiem, faktami z życia Petroniusza, czy obrazami Vermeera, obrazami Bruegla, wierszami Norwida, Słowackiego, obrazami Goi. To wszystko się u niego układało w jedną całość i dzięki temu tłumaczył właśnie historię polską czy europejską, bo to wszystko jest przecież powiązane ze sobą.
W 2000 roku z okazji 25-lecia pracy artystycznej Jacek Kaczmarski spotkał się w Kolegium Novum ze studentami Poznańskiego Uniwersytetu.
Byłem wychowywany na artystę przez rodziców artystów, oboje są malarzami i pedagogami, i przez dziadków ze strony mamy, którzy byli, znaczy babcia jeszcze żyje, 99 lat, a dziadek zmarł w zeszłym roku w wieku prawie 100 lat, ale całe życie również byli pedagogami. Babcia mnie zmuszała do słuchania muzyki klasycznej, co jej się udało, i do nauki gry na pianinie, co się nie udało. A dziadek rozbudzał moje zainteresowanie światem. Sam był pasjonatem, geografem i politykiem. I udało mu się rozbudzić we mnie ciekawość świata, co widać po moim życiorysie, bo od 22 lat w zasadzie szwędam się po świecie i nie mogę sobie znaleźć miejsca. I polityką. Dziadek był prawie całe życie, do 81 roku, był przekonanym, wierzącym jeszcze sprzed wojny komunistą. A wychowany był w rodzinie robotniczej o głębokich przekonaniach religijnych. Także w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że dla niego komunizm po prostu zastąpił religię. I kiedy w 81 roku z dumą rzucił legitymację partyjną i z rozczarowaniem stwierdził, że nie zrobiło to na władzach partyjnych żadnego wrażenia, bo wtedy takich było wielu, przez ostatnie 20 lat swojego życia znowu szukał Boga, tym razem w filozofii Zen i w książkach niejakiego Capry, który usiłował łączyć Zen z kosmologią, czy astronomią. Dziadek więc wpoił mi przekonanie, głębokie przekonanie, że nie można być w pełni człowiekiem, jeżeli się człowiek w życiu nie ujmuje za skrzywdzonymi i słabszymi. Ponieważ moja dojrzałość przypadła na połowę lat 70., czyli na powstawanie opozycji demokratycznej w Polsce, Komitetu Obrony Robotników, na świadomość uzależnienia polityki polskiej od wielkiego brata, który wówczas nazywał się Związek Radziecki. To oczywiście ja, posłuchawszy dziadka, ująwszy się ze skrzywdzonymi robotnikami w Radomiu i w Ursusie, jednocześnie stałem się siłą antysocjalistyczną, co dziadka głęboko rozczarowało. Do dzisiaj pamiętam dyskusję na temat tego, że wyhodował żmiję na swojej piersi. Ponieważ moja mama również podpisała jeden z wielu wówczas podpisywanych protestów przeciwko decyzjom władz PZPR. Także bardzo skutecznie mi wychowali na artystę zaangażowanego, na artystę polityka i stąd się wzięły moje początki. Ja byłem zachęcany do tego, żeby pisać wiersze, pisać prozę, malować, grać. I w wieku 12-13 lat, kiedy mieszkałem u dziadków, a rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ, jako ci artyści, którzy co jakiś czas się pojawiają i pytają, co się ze mną dzieje, stworzyłem jakby własny, na miarę swoich lat oczywiście, własny sposób porozumiewania się z nimi, pisząc wiersze, krótkie fragmenty prozy, a potem te wiersze śpiewając do pianina czy do gitary, były to jakby listy do moich rodziców o stanie mojej świadomości. Ponieważ mój stan świadomości siłą rzeczy był dosyć ograniczony, wychowywany byłem przez dziadków w dosyć, wydaje mi się, cieplarnianych warunkach i w takiej ochronie przed złem tego świata, więc głównym źródłem mojej inspiracji, mojej wiedzy na temat świata była kultura, były dzieła sztuki, były książki, filmy, utwory muzyczne, których słuchałem. I tak w zasadzie pozostało do dziś, chociaż przez te 20 parę lat przeżyłem co nieco, ale pozostało we mnie przekonanie, że sztuka żywi się sztuką, kultura żywi się kulturą. I na tym się zasadza moja główna idea sztuki. W czym, jak się okazuje, bo dla mnie to jest dosyć oczywiste, jestem szalenie odosobniony, ponieważ większość moich kolegów po fachu nie szuka tej ciągłości, a ci, co sobie z niej zdają sprawę, nawet koniecznie za wszelką cenę usiłują z nią zerwać, mając przeświadczenie, że żeby zaistnieć, trzeba stworzyć coś zupełnie nowego, odrzucić wszystko, co było. Otóż pomijając to, że tego się zrobić nie da, to stworzenie takiego czegoś zupełnie nowego jest po prostu skazane na bełkot, na brak sensu. Ale żyjemy w czasach, w których również brak sensu nikomu nie przeszkadza. Wystarczy nic nie umieć, a przynajmniej umieć mniej niż przeciętny odbiorca telewizji, żeby stać się gwiazdą, czego właśnie dowodem jest Big Brother. Tym razem już bez siły Armii Czerwonej za sobą, natomiast siłą pieniądze.
Jacek Kaczmarski często przyjeżdżał do Poznania. Współpracował m.in. z Teatrem Nowym. Napisał libretto do spektaklu muzycznego z muzyką Jerzego Satanowskiego pod tytułem Kuglarze i Wisielcy. A w 1995 roku, tuż przed przeprowadzką do Australii, wspólnie z Jackiem Kowalskim w studiu poznańskiej telewizji wystąpił w dialogu koncertowym pod tytułem Dwie Sarmacje. Rozmawiała z nim wtedy Maria Blimel.
Dwóch wielkich bardów i dwie postawy wobec historii, dwie postawy wobec współczesnej rzeczywistości. Program Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego powstał w drugiej połowie lat 80. Twój program, Jacku, zatytułowany z łacińska Sarmatia, powstał znacznie później. Czy kiedy pisałeś ten program, celowo obmyśliłeś go jako polemikę z programem Jacka Kowalskiego?
Nie. Ja zachwyciłem się piosenkami Jacka. Zaraz jak jeszcze na Zachodzie dostałem kasetę i teksty Śpiewniczka Sarmackiego, a także psalmy Dawidowe i to, co Jacek robił, śledziłem po prostu jego rozwój. I przyznam się bez bicia, że szukając formuły na program po programie Wojna Postu z Karnawałem, po prostu ściągnąłem pomysł od Jacka, żeby się zająć polską sarmacką. Natomiast zrobiłem to po swojemu, no bo Bogu dzięki, każdy człowiek jest inny i wszystko robi po swojemu. Ja w taki sposób romantyczny gniewam się na historię. Natomiast Jacek się nią fascynuje i stara się ją przedłużyć, zapewnić jej trwanie. I to jest zasadnicza różnica. Pisząc swoją Sarmatię, planowałem właśnie takie potępienie w czambuł tego obciążenia przeszłością, ale nagle zrozumiałem, pisząc ten program, że potępiając to w czambuł, potępiałbym wszystko, z czego sam jestem ulepiony. I że nie ma czegoś takiego jak wady narodowe czy zalety narodowe. Są pewne cechy charakterystyczne, ukształtowane w toku dziejów, które zależnie od okoliczności i podejścia do nich jednostek ludzkich i zależnie od okoliczności historycznych mogą mieć efekty negatywne lub pozytywne dla społeczeństwa czy dla państwa. Także ja nie jestem jednoznaczny w tym potępieniu.
No właśnie, Sarmacja cię także fascynuje. Czym najbardziej?
Zmysłowością niesłychaną, bliskością krańcowych podejść właśnie do życia, od takiej mięsistej rubaszności do metafizyki niemalże kosmicznej, od różnorodnością niebywałą, no tym wybujałym indywidualizmem, w jakiś sposób poczuciem godności ludzkiej, jednocześnie zderzającym się z głupotą, z jakimś takim zwierzęcym bytem. To wszystko, co sprawia, że człowiek jest tak przerażająco fascynujący, że potrafi być bydlęciem i Bogiem.
Jacek Kaczmarski nie unikał żadnych tematów, między innymi swojego alkoholizmu.
Nie straciłem ani żon, ani dzieci przez alkohol. To by pewnie się zdarzyło tak czy owak. Natomiast na pewno straciłem mnóstwo czasu, pokaźny kęsek zdrowia i dużą część takiej świadomej władzy nad sobą, również w sensie umysłowym. Znaczy mógłbym zrobić znacznie więcej, gdyby nie te kilkanaście lat zabawy z alkoholem.
Czy pamiętasz, kiedy wypiłeś pierwszy kieliszek wódki?
Jeśli chodzi o wódkę, to nie pamiętam. Natomiast pamiętam, kiedy po raz pierwszy w ogóle piłem alkohol. Musiałem chyba mieć wtedy 6 czy 7 lat. Rodziców nie było w domu, zostałem sam w domu, a koledzy wołali mnie z podwórka. I bardzo mnie to irytowało, że nie mogę do nich zejść, nie mogę zostawić otwartego domu. A otworzyłem szafkę w kuchni, tam było białe wino chyba. I sporo tego wypiłem, błyskawicznie się upiłem. Następne, co pamiętam, to było to, że napełniam wielką miednicę wodą, chcąc oblać kolegów z balkonu, z drugiego piętra i wszystko wylewam na siebie. To był pierwszy stan upojenia alkoholowego. Natomiast pierwszą wódkę przypuszczam, że wypiłem mając lat 17, kiedy z ojcem pojechałem do Związku Sowieckiego. Wzięło się to stąd prawdopodobnie, czy tak mi opowiadano, że kiedyś koledzy mnie odprowadzili zdrowo upitego jakimś wińskiem pod drzwi, bo taka była metoda. Oparli głową o drzwi, nacisnęli dzwonek i uciekli. I jak tata zobaczył, w jakim stanie jestem, to postanowił mnie nauczyć pić. I zawiózł mnie do śladami swoich studiów do Związku Radzieckiego. Byliśmy wtedy na Ukrainie, w Moskwie. Odwiedzaliśmy mnóstwo artystów, malarzy, wszędzie była wódka. No i oni mnie instruowali, jak pić, jak zakąszać. Szalenie mi się to podobało. Piło się rano, w dzień i wieczorem, do śniadania, do obiadu i do kolacji. Wróciłem po 3 tygodniach, podobno siny zupełnie. Ale rzeczywiście od tego czasu przez długie, długie lata nie było tak, żebym się upijał do utraty świadomości. Zawsze wiedziałem, co się ze mną dzieje i zyskałem, z czego byłem wówczas dumny, przydomek, opinię człowieka o bardzo mocnej głowie, który umie pić.
Czy bywało tak, że piłeś codziennie na przykład?
No tak, oczywiście. Nie chcę tutaj mitologizować, ale na pewno od połowy lat 80., czyli mniej więcej od momentu, kiedy wylądowałem w Radiu Wolna Europa, szukałem takich okazji. To czasami było piwo w kantynie, czasami to było rum z herbatą na śniadanie pod pretekstem, że mam studio rano, a rano, jak wiadomo, głos pieśniarza nie brzmi, więc trzeba go ujędrnić. Nawet pamiętam, że kiedyś Schneider mnie wezwał, ktoś mu doniósł, że ja na śniadanie do jajecznicy piję rum z herbatą i mówił, że to jest nieakceptowalne i że on ma nos wyżła. No ale oczywiście, cóż mógł zrobić, póki dostarczałem towar dobrej jakości, to nie mógł mi zarzucać, czy nie mógł mieć pretensji o to, czym się stymuluje, bo wszyscy pili w radiu, czy prawie wszyscy. Także tam był też nastrój przyzwolenia. Przede wszystkim rytm pracy radiowej, niby praca etatowa, 8 godzin dziennie, ale z takimi zrywami co jakiś czas, a potem okresami ciszy, sprzyjały temu, że się schodziło do kantyny na piwo, na dwa piwa, na wina, co kto lubił. I też legendy bardzo barwne o dawnych pracownikach już nieżyjących, którzy nawet jak im żony zabraniały pić, to zamawiali dzięki swoim znajomościom z kelnerkami wódkę w filiżankach do kawy i pili ją łyżeczką. Mnie w 87 czy 8 roku pierwszy raz ostrzegła Basia Nawrotowicz z piwnicy pod Baranami, która wówczas pracowała w Radiu Wolna Europa i miała bardzo bolesne osobiste doświadczenie z mężem alkoholikiem, sprawdzając sobie te lekarskimi metodami, prawda? Drżenie rąk, potnienie wewnętrznych stron dłoni, powiedziała, czy ty jesteś alkoholikiem? Ja powiedziałem, nie. Ona spojrzała na mnie, powiedziała, no dobrze. Dając mi do zrozumienia, że jakby pierwszym krokiem jest przyznanie się przed samym sobą, a dopiero potem zastanawianie się nad tym, jak to leczyć.
Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że jest to choroba alkoholowa?
No właśnie wtedy, ponieważ to, że ja jej powiedziałem nie, nie znaczy, że nie powiedziałem sobie tak. Ale no, miałem mnóstwo usprawiedliwień i stresy związane z pracą, i stresy związane z życiem osobistym, i te wyjazdy koncertowe. Ja praktycznie przez te 10 lat nie miałem ani razu wakacji, bo wszystki cały wolny czas przeznaczałem na trasy. Te trasy, oprócz satysfakcji artystycznej dla mnie i takiej konieczności sprawdzenia tego, co napisałem wobec publiczności, były też wyrwaniem się z tych murów Radia Wolna Europa, z tej pracy dziennikarsko-urzędniczej, co było szalenie ważne. I jeździłem nie sam, jeździłem z kolegami, dwoma, trzema, którzy również nie wyrywali za kołnierz, także to były dla nas wyprawy artystyczno-alkoholowe.
Mówi się, że alkoholik musi dosięgnąć dna, żeby się odbić. Co było twoim dnem?
Na pewno dnem było na dwukrotny pobyt w szpitalu. Pierwszy był dosyć luksusowy w Niemczech i był odpoczynkiem. Dużo wtedy pisałem. Natomiast drugi z różnych tam względów finansowych i ubezpieczeniowych to był pobyt w Harze pod Monachium. To takie tworki. No i to był rodzaj takiego społecznej degradacji. Znaczy, pamiętam, że jak przyjechałem do Monachium, to koledzy pokazywali mi Har i właśnie mówili, że to są tworki, i tak żartowali, no tutaj jak ktoś wyląduje, to już niedobrze z nim. Więc jak tam wylądowałem pod koniec lat, w 90 roku, no to sobie przypomniałem to, że to już niedobrze z nim. Ale z drugiej strony to było tak fascynujące, zresztą jak dla każdego pisarza, pobyt w domu, nawet nie w domu, tylko w takim mieście psychicznie chorych i uzależnionych, że trudno mi było się rozczulać nad samym sobą. Po prostu siedziałem i notowałem sobie wszystko to, co oglądałem, z czego potem się wzięła pierwsza część książki o aniołach innym razem. Także nie wiem, może tu decyduje o tym moja pogodna natura, czy tak jakiś dzwonek bezpieczeństwa, że ja, trudno mi jest powiedzieć o dnie. Natomiast oczywiście sobie zdałem sprawę z przepaści, którą alkoholizm otwiera przed człowiekiem, i w jaki sposób sobie to wytłumaczyłem, wyjaśniłem, coś zobaczyłem. Na pewno człowiek poznaje, spadając, kompromitując się, przegrywając, poznaje granice swoich możliwości. Wygrzebanie się z tej otchłani daje mu poczucie własnej wartości i może w tym powiedzeniu tutaj tkwi sens, że człowiek musi osiągnąć dno, żeby się odbić. Znaczy musi poznać granice swoich możliwości i nie poddać się, tylko się zbudować od nowa, i wtedy może żyć normalnie, mimo że ten miecz nad nim wisi przecież.
W Domu Kultury pod Lipami Kaczmarski promował swoją najnowszą płytę pod tytułem Dwie Skały.
Ja sobie wymyśliłem tę Australię jako takie okno na świat. Te dwie skały są ramami tego okna i z daleka to tak wygląda, jak mówisz. Z daleka się panuje nad tym przerażeniem i jest to tylko właśnie zmartwienie, czy troska, czy lęk,
tonowany przez ironię, gorycz czy sarkazm. A w Australii na co dzień się po prostu tego nie czuję. To jest i tak odległy kontynent, i tak szczęśliwy, że ja tak to odczuwam. Przyjeżdżają od czasu do czasu goście z Polski i dziwią się na początku, co w tym takiego cudownego, bo to wygląda dosyć zwyczajnie. Po czym wyjeżdżają po paru tygodniach i już nie mogą tego zapomnieć. Na tym polega właśnie tajemnica Australii.
A co w takim razie ostatnio cię denerwuje, kiedy myślisz o Polsce?
Po prostu widać gigantyczny proces rozpadania się zasad współżycia społecznego, nie tylko w świecie polityki. Przykład idzie z góry, rzecz jasna, ale wszystko trzeszczy w szwach. Podważona została jakby zasada zaufania do demokracji, do władz, do struktur społecznych i to jest bardzo groźne, bo myśmy jeszcze nie zdążyli się usadzić w tej demokracji, a już zakładamy, że ona jest w kryzysie, prawda? Czyli w tym naśladowaniu Zachodu, czy w tym zmierzaniu do Zachodu, czy do Europy, ominęliśmy cały okres budowania. Od zdobycia demokracji do jej rozwalania zabrało nam to 10 lat. To jest przerażające. I to, co mówił Giedroyć o zaniku instynktu państwowego, to jest nie tylko zanik instynktu państwowego, to jest również zanik instynktu robienia czegokolwiek wspólnie. To już jest... Wygląda to tak, jakby jakieś rozbite oddziały, cytując siebie samego, rozszarpywały to, co jeszcze zostało ze wspólnego dobra. I kto więcej wyszarpie, ten jest chwilowo szczęśliwy.
W 2002 roku okazało się, że Jacek Kaczmarski ma raka przełyku. Wówczas cała Polska włączyła się w akcję zbierania pieniędzy na bardzo kosztowną terapię w Austrii.
Powiedz, Jacku, jak się czujesz i jak sobie radzisz?
No, radzę sobie nieźle. Czuję się lepiej po tych 4 tygodniach praktycznie terapii. Przede wszystkim troszkę przybrałem na wadze, bo już tam schodziłem poniżej 60 kilo i bywałem słaby. Natomiast teraz już w miarę normalnie, aczkolwiek nie tak jak za dobrych, dawnych czasów.
Mówisz ładnym głosem.
Właśnie, poprawił mi się głos. No i lekarze tam w Austrii są zadowoleni z tego pierwszego etapu. Aczkolwiek no, uprzedzają mnie, że to może potrwać takich ataków, czy jak to oni nazywają, czyli uderzeń tych termicznych musi być co najmniej kilka, także wracam w lipcu tam, potem we wrześniu. No i zależnie od wyników będziemy to kontynuować albo łączyć z czymś silniejszym naświetlaniem, no albo będziemy mogli mówić o powrocie do zdrowia. Zobaczymy. Za wcześnie się cieszyć, ale wszystko jest dobrze. To znaczy ja się czuję psychicznie, fizycznie dobrze. Idę sam dobrej myśli i w zgodzie z samym sobą.
A nie zgrywasz trochę Gieroja?
Nie. Ja, wiesz, raczej miałem skłonności jako do rozczulania się nad sobą jako jedynak. Natomiast nie widzę powodu, żeby mówić, że jest bardzo źle, skoro mogę w miarę normalnie funkcjonować. Czytać, podróżować, leczyć się.
Tworzyć?
Nie. To sobie od tego odpoczywam, bo jednak twórczość wiąże się ze stresem. A z wielu źródeł słyszałem, że stres jest wrogiem ludzi chorych na raka i staram się po prostu odpoczywać. Jednakże 25 lat bycia osobą publiczną było bardzo stresujące, nie mówię już, nie wspominam o życiu prywatnym. A teraz jakby korzystam z luksusu bycia chorym i bardzo dużo czytam i odpoczywam.
A co ci największą przyjemność w tym wypoczynku sprawia?
Prawdę mówiąc właśnie to, że nie muszę rano budząc się rozpatrywać, co ja muszę tego dnia zrobić i za co jestem odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny tylko za to, żeby się leczyć, to znaczy poddawać się terapiom. A w tej klinice pod Innsbruckiem starają się z kolei skutecznie, żeby ta terapia nie była przykra. Znaczy to jest cały zestaw zabiegów i masaży i takich wzmacniających jakby działań, które kojarzą się raczej z wypoczynkiem niż z czymś przykrym. Nie są interwencyjne poza kroplówkami, rzecz jasna.
Okazało się, że w trudnych chwilach, które przechodziłeś, znalazło się wielu przyjaciół.
Więc to był dla mnie największy szok, w sensie pozytywnym, ogromne zaskoczenie, to mówię szczerze, do tego stopnia, że leżąc tam w Australii, doszedłem wniosku, że muszę jednak sobie przemodelować w jakimś stopniu moją filozofię życiową i mój stosunek do ludzi, bo wielokrotnie mówiłem, że kocham życie i świat, natomiast nie przepadam za ludźmi. Ale pewnie to tak jest, że kiedy człowiek poznaje innych w pędzie i w takim wirze spraw zawodowych, zwłaszcza poprzez pryzmat polityki i zachowań społecznych, to niewiele jest interesujących rzeczy do zauważenia, czy takich budzących nadzieję. Natomiast w sytuacjach próby, nie wiem czy zwłaszcza w Polsce, ale wtedy wtedy jest czas dla ludzi pokazania ich skrywanych często prawdziwych oblicz i wtedy jest czas na refleksję pełną właśnie nadziei i czegoś, dostrzegania czegoś pięknego. To naprawdę jest, no byłem zdumiony i zaskoczony i jeszcze sobie tego nie uporządkowałem w głowie. Ta masowa reakcja takiej ludzkiej solidarności niesłychanie mnie zbudowała. Przede wszystkim poczułem się tak zobowiązany do zdrowienia, nie da się ukryć, dopieszczony, ale też pełen właśnie podziwu, że ludzie, którzy mają naprawdę, bo przecież wiemy to wszyscy, własne problemy i sprawy na karku i powody do tego, żeby się na świat gniewać, obrażać czy odwracać się od świata, że potrafią w sposób tak natychmiastowy i błyskawiczny się zaangażować w coś bezinteresownego, w coś pełnego uczucia, emocji. Zwłaszcza ludzie z tej branży, która jest branżą traktowaną jako coś takiego byle jakiego. Mówię o branży, nie wiem, estradowej czy branży rozrywki. Ludzie, których się nazywa, określa jako osoby goniące za zyskiem i popularnością. No, które tak reagują w sposób fajny, właśnie ludzki bardzo i serdeczny i ze współczuciem. No, reakcja ludzi, których znam przecież od ponad 25 lat, Przemka i Zbyszka, też mnie pozytywnie zaskoczyła, bo w końcu ostatnimi laty nie mieliśmy bliższych kontaktów. Także to wszystko było bardzo takim miodem do beczki dziegciu, która się uzbierała przez ćwierć wieku.
Ostatnie nasze spotkanie z pieśniarzem miało miejsce w jego gdańskim domu w grudniu 2002 roku.
Kiedy okazało się, że jest to rak przełyku, lekarze powiedzieli ci, że dla ciebie jest tylko jeden ratunek. Operacja, wycięcie krtani. Ty jednak nie zdecydowałeś się na operację. Dlaczego?
No dlatego, że powiedzieli wprost, że krtani jest zdrowa. Że operacja jest bardzo skomplikowana, 9-godzinna. No i nie dawali żadnych gwarancji, że to będzie miało, że to mnie uratuje. W związku z tym, tak długo jak się dało, szukaliśmy innych metod. Głównie przez znajomych i przez internet. No i pojawiła się ta Austria i pojawiły się te propozycje właśnie leczenia eksperymentalnego. Wolę wybrać tę opcję, która w efekcie, jeśli się uda, pozwala mieć nadzieję, że odzyskam głos, czy zachowam głos, zachowam krtań. No i nie zrobi ze mnie kaleki.
Niektórzy twierdzili, że nie cenisz życia. Nie cenisz życia nade wszystko.
Coś w tym może być. W mojej filozofii jestem z perspektywy czasu, myślę, że jestem dosyć takim pogodnym fatalistą i uważam, że będzie co ma być. Pół żartem po tych 6-7-8 miesiącach, kiedy mogę powiedzieć, że tam parę razy zaglądałem na drugą stronę, to mogę powiedzieć słowami Osiołka z filmu Shrek: jak zobaczysz długi, świetlisty tunel, to nie leź tam. Wszystko, co piękne i wszystko, co straszne, jest tutaj. W związku z tym rzeczywiście taka ocena może jest trafna. To nie chodzi o niecenienie życia, tylko niecenienie życia za wszelką cenę. Bo jeśli chodzi o docenianie życia w jego różnorodności, w jego smakach i potwornościach, to myślę, że swoim życiem i twórczością dowiodłem, że akurat to jest moja specjalność. Natomiast za wszelką cenę trzymać się życia jest trudno. No, widziałem takie przypadki i nie jest to pocieszające ani dla